Brat Heniek, nie dał mi ważnego zadania, ale chciałem jeszcze na wstępie przekazać pozdrowienia. Dzisiaj jadąc tutaj po drodze rozmawialiśmy z bratem Pietrzykiem, który tu serdecznie wszystkich pozdrawia, z Kamilem naszym i siostrą Kierzuń z Niska. Ona w tej jej stan zdrowia jest taki, że nie może być na nabożeństwie. Ale już się na tyle poprawiło, że za tydzień obiecała, że będzie próbować przyjechać do zboru. Ale co z tatą? Bracia się ciągle pytają. Tydzień temu w czwartek musiał podjąć decyzję. I podpisał decyzję o amputacji nogi. Pisał to całkiem świadomie i oczy mu się spociły później, ale na następny dzień już bardzo spokojnie do tego podchodził i nawet w niedzielę rozmawiał z lekarzem i mówi: panie doktorze, jeśli, bo lekarze mówią, że w poniedziałek będzie zabieg i w czasie zabiegu podejmą decyzję. Jeżeli nie trzeba, to zostawią, jeśli nie ma wyjścia, to amputują. A on mówi: panie doktorze, ja się nie bronię przed tym. Więc podchodził bardzo spokojnie przed tamtym tygodniem, słuchał jeszcze wykładu, bardzo tęskni za braćmi. I tak jak my tęsknimy za nim, to wydaje mi się, że on jeszcze bardziej tęskni za zborem. Tydzień temu w niedzielę próbowaliśmy zrobić transmisję od nas z nabożeństwa. Nie udało się. No to dzisiaj przez cały tydzień po amputacji był w takim stanie, że nie mógł słuchać wykładu i nie bardzo był... Nie było kontaktu z nim. A to dzisiaj rano, kiedy byliśmy u niego, to mówi: to co z tym telewizorem? Zrobisz go czy nie? Także amputacja była w poniedziałek. Później było załamanie jego zdrowia. W tej chwili jest taki stan, że z rana do południa jest troszkę silniejszy, może rozmawiać. Dzisiaj odłączyli mu tlen już, ale jest na intensywnej terapii. Dzisiaj też, porównując do wczorajszego dnia, to wygląda lepiej, bo opuchlizna troszeczkę z niego zeszła. Poszedł na intensywną terapię, bo tam było, nie wiem, czy był zawał, czy było zagrożenie zawałem, ale wzięli go pod aparatury. Był problem z nerkami. Nerki ponoć ruszyły, bo oddaje więcej moczu. No i lekarze, przedwczoraj lekarz mówi, że no to jest dobra informacja, że nerki ruszają. Drugi lekarz, który odpowiada za tą nogę, mówi: nic złego się w tej nodze nie dzieje. Także jest takie światełko w tunelu, z tym, że lekarze, tak jak do tej pory nic nie mówili dobrego, to teraz mówią, no to jest już na plus, z tym, że proszę się nie bardzo cieszyć, tak nie podniecać za bardzo, dlatego że to w każdej chwili może pójść w różną stronę. Więc mówię lekarzu: to co mamy, tylko czekać, tak? Mówi: nie, my nie czekamy, my robimy to, co uznajemy i to, co możemy, żeby pacjenta ratować i doprowadzić go do stanu takiego, żeby mógł wyjść ze szpitala. Lekarze robią, a my myślę, że też robimy to, co możemy. Może będę mówił wykład, dobrze? Bo to jest chyba łatwiej. A brat Heniek prosił, żebym coś powiedział związane z wyborami w zborze. Ale wiecie, jak to się... O czym się najlepiej mówi? O tym, o czym się myśli, co jest w sercu człowieka. Ja od pewnego czasu rozmyślam nad zniechęceniem. Zauważyłem, że ten problem może dotyczyć każdego. I tak starszą osobę, jak i bardzo młodą. Biblia nazywa to upadaniem na duchu. I słusznie. bo często nie jest to związane z chorobą ciała. Jak można wyglądać takie zniechęcenie? Przytoczę dwie wypowiedzi osób będących w stanie zniechęcenia. Te wypowiedzi spodobały mi się, ponieważ pokazują problem z punktu widzenia zwykłego człowieka. Pierwsza wypowiedź to wypowiedź współczesnej kobiety. Jeżeli ktoś chce powiedzieć mi coś przykrego, to proszę bardzo. Dzisiaj jest dzień odpowiedni ku temu. Jak najbardziej. Albowiem zniechęcona jestem. Nie jestem zła, nie jestem też smutna, nie jest też tak, że mi na niczym nie zależy, ale jestem zniechęcona. Czym? Mogłabym podać wiele powodów, ale ponieważ jestem zniechęcona, najzwyczajniej w świecie mi się nie chce. I druga wypowiedź dojrzałego mężczyzny. Spalone jest jak trawa i wyschło serce moje. Zapomniałem jeść chleb. Jestem podobny do pelikana na pustyni. Jestem jak sowa wśród ruin. Nie śpię i jęczę, jak ptak samotny na dachu. Dni moje są jak cień wydłużony, a ja usycham jak trawa. Są to słowa psalmisty Dawida z psalmu 102. Dawid mówi: zapomniałem jeść chleb. Kiedy tak się dzieje, że nic nie chce nam się jeść? Wtedy, kiedy nic nam się nie chce. Wtedy, kiedy jesteśmy zniechęceni. Co dalej się dzieje z nami? Psalmista mówi, że usychamy jak trawa. Czy nikt z nas nie doświadczył podobnego stanu? Choć raz w życiu? Podejrzewam, że czasami moglibyśmy podpisać się pod tymi słowami obiema rękami. Nasuwa się pytanie. Czy to jest dobry stan serca? Czy taki stan serca podoba się Panu Bogu? Jako odpowiedź przeczytajmy dwa wersety z listów apostoła Pawła. Pierwsza wypowiedź to jest list do Żydów, 12 rozdział, werset 3. Czy to pomyślcie o tym, który od grzeszników zniósł tak wielkie sprzeciwy wobec siebie, abyście nie upadli na duchu utrudzeni. W tych słowach apostoł informuje, że cierpienia Jezusa były między innymi po to, aby Jego naśladowcy nie upadali na duchu. Więc na pewno Pana Jezusa nie cieszą nasze zwątpienia. Jeżeli Jezusa nie, to i Pana Boga też nie. Drugie słowa apostoła, które chciałem przeczytać w odpowiedzi na pytanie, czy zniechęcenie jest narzędziem Bożym, są to słowa z listu do Efezów. 3 rozdział, werset. Z Efezów, 3 rozdział, 13, 14 i 16. Przeto proszę, abyście nie upadali na duchu z powodu udręk, jakie za was znoszę, wszak to chwała wasza. Dlatego zginam kolana moje przed Ojcem, by sprawił według bogactwa chwały swojej, żebyście byli przez Ducha Jego mocą utwierdzeni we wnętrznym człowieku. Apostoł prosi nas, abyśmy nie poddawali się zniechęceniu i na kolanach prosi Pana Boga, aby nam w tym pomógł. Te wypowiedzi nie zostawiają niejasności. Stan zniechęcenia jest stanem złym. Mam świadomość, że nie jestem w stanie w jednym rozważaniu omówić cały problem związany ze zniechęceniem, czy jak mówi Biblia, z upadaniem na duchu, ponieważ jest to bardzo szeroki temat. Ma wpływ na wiele aspektów naszego życia, tak cielesnego, jak i przede wszystkim duchowego. Chciałbym w dzisiejszym rozważaniu zastanowić się nad wpływem zniechęcenia na pewien wycinek naszego życia zborowego. Zbliża się koniec roku i w wielu zborach jest to okres zebrań gospodarczych, na których ustalamy porządek, wybieramy braci usługujących. Myślę, że jest to właściwa pora, aby zastanowić się nad tematem zniechęcenia i pomyśleć, czy ma to wpływ na nasze decyzje. Ale zanim dojdziemy do tego, to spróbujmy sobie odpowiedzieć, dlaczego tak jest, że upadamy na duchu. Co powoduje, że czasami dopada nas zniechęcenie? Jak się wtedy zachowujemy? Co robimy? Znanym przykładem biblijnym osoby, która uległa zniechęceniu, jest Eliasz. I historia tego wielkiego proroka rozpoczyna się w pierwszej Księdze Królewskiej w 17 rozdziale. Przypomnijmy sobie historię tego proroka. Eliasz zwiastuje królowi Achabowi suszę. Następnie ukrywa się nad potokiem, gdzie karmią go kruki. Po pewnym czasie idzie do miejscowości Sarepta i zamieszkuje u pewnej wdowy, której uzdrawia dziecko. Tam też rozmnaża w cudowny sposób mąkę i oliwę. Następnie spotyka się jeszcze raz z królem i zwołuje spotkanie z prorokami Baala na górze Karmel. Tam prorocy składają ofiarę swojemu Bogu, ale nieskutecznie. Po ich niepowodzeniu Eliasz składa ofiarę swojemu Bogu. Polewa ją wodą i modli się. Wiemy, jaki był efekt. Pan spuszcza ogień, który trawi ofiarę, wodę i ołtarz. Co robi Eliasz? Każe pochwycić i wytracić proroków Baala nad potokiem. Gdy żona króla, która miała na imię, jak? Izabela, dowiaduje się o tym, wydaje wyrok na Eliasza. Eliasz zląkł się i ucieka na pustynię. Jest wystraszony i zniechęcony. Anioł karmi go w cudowny sposób i prorok idzie dalej do Góry Bożej Choreb. Tam rozmawia z Bogiem. Jest to słynna rozmowa i wiele znacząca. Te wydarzenia pokazują, że Eliasz nie był przeciętnym człowiekiem. To wielki mąż Boży, to prorok, który przekazywał wyroki Boże. To człowiek, który miał bliski kontakt z Bogiem i był świadomy Bożej mocy. A jednak taki wielki człowiek doświadczył zniechęcenia. Pragnie śmierci. Co było powodem zniechęcenia Eliasza? Możemy dopatrzyć się kilka powodów jego zniechęcenia. Pierwsze, zmęczenie. Zmęczył się z walką z kapłanami Baala, jak również ciągłą ucieczką przed przeciwnościami. Drugie, to strach. Bał się Izabeli, która nastawała na jego życie i była osobą, nieprzebierającą w środkach. Następne to brak widocznych efektów pracy. Mimo wysiłków z jego strony nie widział, aby naród zbliżał się do Boga. Widząc jego czyny, nikt nie przyszedł i nie zapytał się, co mamy robić, mężu Boży. I czwarta rzecz to brak zrozumienia i poparcia ze strony jego braci. Nikt nie przyszedł, nie powiedział, dobrze zrobiłeś, na to czekaliśmy, czyń tak dalej. I kiedy tak popatrzymy na czynniki, które wywołały stan zniechęcenia u męża Bożego, to możemy powiedzieć, że każdy z nas doświadcza często podobnych rzeczy. Często bywamy zmęczeni fizycznie albo psychicznie. Zdarza się tak. Ale czy to jest powód do upadania na duchu? Przypomnijmy sobie sytuacje, w których baliśmy się. Czy to spowodowało, że popadliśmy w zniechęcenie? Nie. Czasami lęk mobilizuje nas do większej pracy i wysiłku. Nawet jest jeden werset, który zaleca strach. Są to słowa apostoła Judy, 23 wersetu. Przeczytam te słowa według tłumaczenia Biblii Gdańskiej. A drugich przez postrach do zbawienia przywódźcie, z ognia ich wyrywając, mając nienawiść i suknię, która by była od ich ciała pokalana. Te słowa podpowiadają, że czasami trochę strachu może nam pomóc. Czasami strach przed ujawnieniem naszych słabości może nas pohamować przed wypowiadaniem pochopnych sądów i oskarżeń. Trzecim czynnikiem, który działał na Eliasza, był brak spodziewanych efektów jego pracy. Czy my zawsze widzimy efekty naszej pracy? Bywa i tak, że po latach ktoś powie, twoje słowa lub twoje zachowanie spowodowało, że podjąłem dobrą decyzję. Wtedy, kiedy to robiliśmy, nie zauważyliśmy żadnego skutku. Jest i tak, że robiąc coś, na przykład grając na instrumencie w zborze lub organizując pracę z dziećmi, nikt nie powie, dobrze, że to robisz, to jest potrzebne. Czasami może być odwrotnie. Przyjdzie jakaś osoba i zapyta, po co to robisz? Nie widzę sensu twojej pracy. My jednak nie upadamy i staramy się pomagać innym. Żaden pojedynczy czynnik oddziałujący na Eliasza nie był groźny dla niego. Ale kiedy te czynniki zaczęły działać w jednym czasie i przez dłuższy okres czasu, to doprowadziły do zniechęcenia. Ten fakt jest bardzo ważny. Skoro tak wielki człowiek jak Eliasz ugiął się pod natłokiem kilku problemów, to istnieje duże prawdopodobieństwo, że my też nie wytrzymamy. Powodem naszego zniechęcenia też mogą być takie czynniki jak u Eliasza. Mogą być też i inne. Na przykład wyolbrzymianie trudności, brak wiary w boską pomoc, lęk przed wtórą śmiercią, obawa przed nieosiągnięciem wysokiej nagrody. Pamiętajmy o tym, że jeśli dopuścimy, aby kilka złych czynników działało w jednym czasie, to pokonają nas i ulegniemy zniechęceniu. Zniechęceniu, które jest jednym ze skuteczniejszych narzędzi w ręku szatana, które podkopuje naszą wiarę, skłania do szemrania i narzekania. Spróbujmy się teraz zastanowić, jak moje zniechęcenie może wpłynąć na nasze życie zborowe. Każdy członek zboru ma prawo wyrazić swoje zdanie, zabierając głos. Robi to również, biorąc udział w głosowaniu. Żebyśmy mieli na kogo głosować, to niektórzy muszą zgodzić się kandydować. czy brat, który jest zniechęcony, chętnie podejmie pracę w zborze, o której mówi apostoł Piotr, że potrzeba ją robić ochotnie, z oddaniem, nie z przymusu? Jest to możliwe? Na pewno nie. Ponieważ ta praca wymaga zaangażowania, wysiłku i entuzjazmu. Zobaczmy, co o tej pracy mówi apostoł Paweł w liście do Rzymian. 12 rozdział, werset 1. Akurat w zborze badamy to teraz. Wzywamy was tedy, bracia, przez miłosierdzie Boże, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Czym jest duchowa służba? Czy tylko podawaniem duchowego pokarmu dla współczłonków Kościoła Bożego? Czy tylko usługiwaniem zamównicy? Nie. Duchowa służba to składanie naszego ciała ofiarą żywą, świętą, miłą. To codzienna praca. Nie tylko podczas naszych zebrań. Często ważniejszą jest praca do zrobienia podczas tygodnia, w cichych i prywatnych rozmowach. W wersecie 8 apostoł dodaje jeszcze, że mamy to czynić jak? Z radością. Czy jest to ważne? Skoro tak pisze apostoł, to jest to ważne. Jak myślicie, no dlaczego to jest takie ważne? Tak jak nie smakuje nam dobra zupa podana niechętnie, tak samo niemiły jest najlepszy pokarm duchowy podany niechętnie i przez osobę zniechęconą. Praca osoby zniechęconej jest niemiła dla niej samej, dla współbraci, ale przede wszystkim jest niemiła dla Pana. Ciekawa myśl jest zawarta w historii ze Starego Testamentu. Możemy wyciągnąć z tej historii ważną lekcję, pouczającą, ale również i napominającą nas do dzisiaj. Działo się to wtedy, kiedy kapłanem był Heli i jego synowie. Jednak, jak wiemy, to synowie Helego jak postępowali? Nie postępowali właściwie. Przychodzi do niego, do Helego, mąż Boży, aby powiedzieć mu o odebraniu błogosławieństwa od jego domu. I między innymi mówi tak, w imieniu Pana Boga. Jest to pierwsza księga Samuelowa, 2 rozdział, werset 35. I wzbudzę sobie kapłana wiernego, który postępować będzie według mego serca i według mojej duszy i zbuduję mu trwały dom. On chodzić będzie przed pomazańcem moim po wszystkie dni. Pan Bóg powiedział, że wzbudzi sobie kapłana według serca swego. Tym kapłanem był Samuel. Do końca życia był wierny Bogu. Jak on to robił? Jakie cechy trzeba mieć, aby być według duszy i według serca Bożego? Jakie serce kocha Pan Bóg? O jednej takiej cesze mówi sam Samuel. Kiedy pierwszy król izraelski, który miał na imię jak? Saul, umacniał swoją pozycję, Samuel wygłosił mowę. W tym przemówieniu między innymi mówi tak. To jest zapisane w pierwszej księdze Samuelowej, 12 rozdział, werset 23. Prosiłbym nie otwierać, bo chcę zadać pytanie, a odpowiedź jest w tym wersecie. Również ja daleki jestem od tego, aby zgrzeszyć przeciwko Panu przez co? Dziękuję. zaniechanie modlitwy za wami. Owszem, uczyć was będę drogi dobrej i prawej. Przyznam się, że te słowa były dla mnie zaskoczeniem. Mąż Boży, mąż według serca Bożego, nie zapomina modlić się za swoimi współbraćmi. A sytuacja w Izraelu była trudna. Żydzi zażądali króla. Było to wbrew woli Bożej. Kapłani wykorzystują prawo do własnych celów. Dochodzi do tego, że skrzynia przymierza dostaje się do niewoli. Jak zachowuje się w takiej sytuacji mąż według serca Bożego? Samuel uważa, że zgrzeszy, kiedy przestanie za nimi prosić. Nie wiemy, jakimi słowami modlił się Samuel, ale wiemy, że osoba modląca się szczerze, nieważne czy dzisiaj, czy wieki temu, nie potrafi ranić współbraci, a nie ma przyjemności w robieniu zamętu. Brat prawdziwie modlący się nie robi wokół swojej osoby zamieszania. Jego zdanie nie zawsze musi być na wierzchu. I choć często trudno spełnić przez braci służących w zborach wszystkie wymagania, jakie stawiane są w Nowym Testamencie, to jestem przekonany, że modlitwa i staranie o innych jest niezbędna, aby uczyć drogi prawej i dobrej. Myślę, że tą myśl rozwija apostoł Paweł, gdy pisze list do swojego umiłowanego Tymoteusza. W jego wypowiedzi widać tego samego ducha, który przemawiał przez Samuela. Przeczytam ten werset ze Starego Przekładu. To jest drugi list do Tymoteusza, drugi rozdział, werset 24 i 25. Ale sługa pański nie ma być zwadliwy, lecz ma być układny przeciwko wszystkim, sposobny ku nauczaniu, złych cierpliwie znoszący, który by w cichości nauczał tych, którzy się sprzeciwiają, owaby im, kiedy Bóg dał pokutę ku uznaniu prawdy. W cichości uczył tych, którzy się sprzeciwiają. Nauczanie w cichości to nie tylko nauczanie zakazalnicy. To rozmowy, to pocieszanie, to odwiedzanie, to pomoc w rozwiązywaniu problemów w rodzinach, problemów zdrowotnych i innych. Kogo mamy tak uczyć? Apostoł mówi, tych, którzy się sprzeciwiają, tych, którzy nie zawsze postępują tak, jak ja bym chciał, jak ja bym to zrobił, a nawet tak, jak ja to widzę za właściwsze. Kochani braterstwo, wymieniliśmy kilka cech, które powinien mieć sługa zborowy. Czy może je posiadać osoba zniechęcona? Myślę, że osoba, która uległa zniechęceniu, nie jest w stanie podołać nawet tym kilku wymaganiom, ponieważ brakuje jej sił, zapału, wytrwałości. A bez tego praca w zborze dla braci, dla Pana jest niemożliwą. Widzę tu kilku nauczycieli. Co najbardziej zniechęca nauczyciela? Trudni uczniowie, którzy są oporni na przyswajanie wiedzy, którzy nie robią postępu w zachowaniu, pomimo dużego wysiłku ze strony nauczyciela. My wszyscy jesteśmy trudnymi uczniami, bardziej lub mniej. Odziedziczyliśmy po naszych przodkach mnóstwo wad i złych skłonności. Otrzymaliśmy w spadku nasze grzeszne ciało, któremu często nie chce się pracować nad sobą. Dobry sługa pański rozumie to. Dlatego potrafi cierpliwie znosić takie osoby i nauczać je cichości. Czas wyborów to przede wszystkim podejmowanie decyzji przez nas, jako przez zborowników. Większość z nas zna dobrze wymagania, jakie są stawiane przed braćmi usługującymi. Jak myślicie, czy głosowanie, czy podniesienie ręki na brata wymaga przemyślenia, wysiłku umysłu, czy nie? Czy ja, jako osoba zniechęcona, której tak naprawdę to nic się nie chce, ma wpływ na decyzję ogółu, na życie zboru, na życie społeczności? Wiemy, że tak. Zbór to naczynia połączone. Jak jednemu coś nie domaga, to wszyscy cierpią. Potwierdza to doświadczenie i obserwacja. Jedna osoba cierpi, a martwi się i przeżywa wiele osób. Wiele osób, wiele braci i sióstr potrafi przyjechać albo zadzwonić i powiedzieć: modlimy się i martwimy się z wami. Ci, którzy tego doświadczają, są wam wdzięczni. Z tego też powodu apostoł przypodobał nas do ciała ludzkiego. I w pierwszym liście do Koryntian, w 12 rozdziale, w wersecie 12, mówi tak. Pierwszy do Koryntian, tu 12 rozdział, werset 12. Albowiem jak ciało jest jedno, a członków ma wiele, ale wszystkie członki ciała, chociaż ich jest wiele, tworzą jedno ciało, tak i Chrystus. Nawet gdy nie chcemy, to i tak wpływamy na innych. Nasze zniechęcenie też może udzielić się innym. Jednym z takich przykładów bezwiednego wpływania na innych jest podnoszenie ręki na brata lub niegłosowanie. Często osoby niezdecydowane patrzą na naszą decyzję i robią tak samo. Kiedy ta świadomość dotarła do mnie, to uświadomiłem sobie, jak wielka jest moja odpowiedzialność. Zadałem sobie pytanie, jak mam się zachować w wypadku, kiedy ktoś z kandydatów nie podoba mi się. Spróbuję znaleźć odpowiedź na takim przykładzie. U nas w zborze jest 4 starszych i 1 diakon. Jednym ze starszych jest tutaj obecny brat Krzysiek. Wyobraźmy sobie, że jest taka sytuacja, że ja go nie lubię. Nie podoba mi się, jak on prowadzi badanie. Nie mam jakichś poważnych zastrzeżeń do jego wiedzy ani zrozumienia. Po prostu go nie lubię. No jest w zborze inna osoba, która bardzo go lubi. I czeka, kiedy on będzie prowadził nabożeństwo. Kiedy on prowadzi, to wtedy ta osoba najwięcej korzysta. A u innych osób brat Krzysiek nie wywołuje takich skrajnych emocji. Jak mam głosować, mając świadomość, że kilka osób zrobi tak jak ja, jest prawdopodobieństwo, że nie otrzyma wymaganej ilości głosów, jeśli ja nie podniosę na niego ręki? Jak myślicie? Samuel modlił się za swoimi współbraćmi, którzy postępowali niezgodnie z wolą Bożą. A ja mam zagłosować przeciwko bratu, dlatego, że nie umiem je zadowolić? Boże, nie dopuść, abym tak zgrzeszył. Jeżeli tylko jedna osoba odnosi błogosławieństwo z czyjejś pracy, jeżeli tylko jeden kandydat na dziecko Boże ma przyjemność z czyjejś pracy, a to, co czyni, jest pożyteczne dla nowego stworzenia, to ja uczynię wszystko, aby ta osoba dalej pracowała według swojej możliwości i umiejętności. Mogę, a nawet muszę czasami trochę cierpieć niedogodności, jeżeli to sprawi innemu bratu czy siostrze choć chwilę przyjemności. Takiego zachowania, takiego małego wysiłku, nieznacznego cierpienia nie można porównać z niesieniem krzyża Jezusowego. Ale jeżeli tego nie potrafimy zrobić, to czy nadajemy się do niesienia krzyża za Jezusem? Na pewno nie. Ale na pewno każdy z nas chciałby być podobny do apostoła Pawła. Jego pasją życiową było niesienie pomocy i nauczanie innych. Swoje staranie o braci przyrównuje do wielkiego boju. W jakim celu to czyni? Może w celu zadowolenia samego siebie? Zdobycia sławy? Poznania innych ludzi? Po co znosił tyle niedogodności i niebezpieczeństw? Przeczytajmy jego słowa z listu do Kolosensów. 2 rozdział, werset 1 i 2. Chcę bowiem, abyście wiedzieli, jak wielki bój toczę za was i za tych, którzy są w Laodycei, i za tych wszystkich, którzy osobiście mnie poznali. Zwróciliście uwagę? Toczy bój nawet za tych, których osobiście nie zna. Po co to wszystko? Dalej odpowiada. Aby pocieszone były ich serca, a oni połączeni w miłości zdążali do wszelkiego bogactwa pełnego zrozumienia, do poznania tajemnicy Bożej, to jest Chrystusa. Aby pocieszać serca innych i pomóc im dojść do poznania Chrystusa, który jest tajemnicą Bożą dla wielu, odkrytą dla niewielu. To nastawienie apostoła Pawła jest identyczne z dążeniem Jezusa, o którym proroczo mówi Izajasz w 61 rozdziale, werset 1. Duch Wszechmogącego Pana nade mną, gdyż Pan namaścił mnie, abym zwiastował ubogim dobrą nowinę. Posłał mnie, abym opatrzył tych, których serca są skruszone, abym ogłosił jeńcom wyzwolenie, a ślepym przejrzenie. Takie postępowanie jest ze wszech miar dobre i godne naśladowania. Przyjemne dla otoczenia, ale i dobre dla nas, tak dla mnie, tak czyniącego. Dlaczego dobre dla tak postępujących? Za chwilę spróbuję odpowiedzieć na to pytanie. Wróćmy do naszego tematu, do zniechęcenia. Jak zauważyliśmy, zniechęcenie jest ze wszech miar złe. Wpływa negatywnie na nasze postępowanie, może doprowadzić do utraty wiary. nasze zniechęcenie wpływa też bardzo źle na nasze otoczenie. I to nieważne, czy dużo wtedy mówimy, czy milczymy. Może jak zaraza zakazić inne serca. Pan Bóg nie chroni nas w cudowny sposób przed tym. Widocznie ma w tym jakiś cel. Może kiedyś będzie zachodziła potrzeba pomagania innym ludziom z takimi problemami. Czy Pan dał jakieś instrukcje, aby uchronić się przed tym? Co robić, aby nie dopuścić zniechęcenia do naszego serca? I jak uchronić innych przed tym uczuciem? Dostaliśmy przykłady ludzi, którzy mieli tego świadomość i widzieli taki problem. Człowiekiem, który czuł ten problem, był apostoł Paweł. I w jednym miejscu mówi tak, to jest list do Tesaloniczan, 5 rozdział, werset 19. Ducha nie gaście. Miał świadomość, że my, każdy z nas ma wpływ na nasz stan serca. On wiedział, że można i potrzeba się przed tym zabezpieczyć wcześniej. Bo kiedy nasz duch, nasz zapał gaśnie, to jest późno i ciężko się z tego wycofać. Przed zniechęceniem musimy zabezpieczyć się wcześniej. Popatrzmy więc na świętego Pawła, co on robił, jak postępował. Apostoł Paweł to był tytan pracy. Więzili go, próbowali ukamionować, przygotowywali zasadzki, biczowali. Można powiedzieć, że był niezatapialny, dosłownie i w przenośni. W jego słowach i zachowaniu nigdy nie widać było ducha zniechęcenia. W jego życiu zauważyłem kilka spraw, które na pewno miały wpływ na jego postawę. Wspomnę cztery takie rzeczy. Pierwsze. Wiara w Jezusa i w Jego dzieło. Wiemy, że wiara nie jest udziałem wszystkich. Jest darem. Co trzeba robić, aby ją zdobyć? Podpowiada nam apostoł Paweł. Myślę do Rzymian. Werset, rozdział 10. Werset 17. Wiara tedy jest ze słuchania, a słuchanie przez Słowo Chrystusowe. Czy jest lepsze miejsce do słuchania i budowania niż zbór? Zbór, w którym można uczyć się przez słuchanie. A słuchać powinni ci, którzy siedzą i jeszcze bardziej ci, którzy stoją za stołem. Słuchanie w zborze dlatego ważne, ponieważ czasami możemy usłyszeć to, czego nie chcemy. Prawdę o naszym charakterze, o naszym zrozumieniu. I dzięki temu możemy się upamiętać. Czasami Pan daje takie doświadczenie, że mówimy, że to osłabia moją wiarę. Pomyślmy wtedy o zapewnieniu, że Bóg nie doświadcza nas ponad siły. Wtedy powiedzmy sobie, nie wiem, ale dlaczego Pan Bóg tak robi? Ale widocznie Pan widzi potrzebę i chce doświadczyć moją wiarę. Drugą rzecz, którą zauważyłem w życiu świętego Pawła, to modlitwa. Często modlimy się za innych i dziękujemy Bogu. Kiedy dostrzegamy odpowiedź. Przytaczamy słowa świętego Jakuba, że wiele może modlitwa sprawiedliwego. To jest prawda. Ale czy nie zdarzyło się wam modlić się za inną osobą i wstać z kolan uspokojonym, pocieszonym? Przypomnijmy sobie słowa apostoła Jakuba, zapisane w 5 rozdziale, w wersecie 15. A modlitwa płynąca z wiary uzdrowi chorego i Pan go podźwignie. Nasza szczera modlitwa za innymi często nam samym pomaga. Dlatego, że widzimy swoją słabość i potrzebę boskiej pomocy i czujemy Jego wsparcie. Również dlatego, że modląc się tak jak Samuel, nawet za tymi, którzy nas nie rozumieją i nie słuchają, sami stajemy się lepsi i mocniejsi. Przychodząc z modlitwą w sercu do zboru, jesteśmy pokorniejsi i cichsi, bardziej dbający o innych niż o siebie. Łatwiej zauważamy zalety innych. Trzecią cechą, która była widoczna w życiu Pawła, to myślenie i troska o innych. Paweł to był społecznik. Opowiadanie o Jezusie było jego nadrzędnym celem. Ale to nie przeszkadzało mu pracować na własne utrzymanie, na utrzymanie tych, z którymi chodził. Uczył, uzdrawiał, pomagał, pocieszał, a w zamian nic nie żądał, nie żądając. Potrafił zauważyć problemy innych i pochylić się nad nimi. Taka postawa powodowała, że nie zważał na swoje niedostatki. Ta troska i dbanie o innych spowodowała również to, że bracia, widząc jego przykład i życie, gdy przyszła potrzeba, odzajemnili się. Mówi o tej sytuacji w liście do Filipensów w 4 rozdziale. Werset 10. A uradowałem się wielce w Panu, że nareszcie zakwitło staranie wasze o mnie, ponieważ już dawno o tym myśleliście, tylko nie widzieliście po temu sposobności. Ostatnie tygodnie bardzo mocno potwierdzają mi to, co wiedziałem, że wśród was jest podobny duch jak w zborze Filipi. Takie potwierdzenia zwiększają człowieka. Widzę wyraźnie, że bracia mają starania o innych i tylko czekają na sposobność albo na telefon, aby pomóc. Szczera troska innych powoduje, że inni w słusznym czasie odwdzięczą się tym samym. A świadomość, że inni troszczą się o nas, jest bardzo pomocna. Szczególnie w chwilach, gdy zniechęcenie składa się do naszego serca. Czwarta sprawa, którą zauważyłem, u apostoła Pawła. To aktywność w społeczności. Aktywność powoduje to, że nie mamy czasu użalać się nad samym sobą. Powoduje również to, że poznajemy i widzimy więcej potrzeb wokół nas. Jest prawdą, że aktywność powoduje zmęczenie. Ale zmęczenie i spracowanie to nie zniechęcenie. Mojżesz, kiedy trzymał ręce w górze i dzięki temu Izrael zwyciężał, był zmęczony. Potrzebował chwilowej podpory, aby dzielnie sprawować swoje zadanie. Zniechęcenie prowadzi do szemrania. Zaś zmęczenie do radości po krótkim odpoczynku. Wczoraj byłem na tym pogrzebie, o którym wspomniał brat Staszek. Miałem przyjemność poznać tego brata kilka miesięcy temu. On był rok młodszy ode mnie. Od kilku lat walczył z rakiem. Od 2 lat walczył o każdy dzień życia. Wiecie co? Na pogrzebie dowiedziałem się, że on nigdy nie narzekał. Nawet do najbliższych. W ostatnim czasie funkcjonował z różnymi wystającymi rurkami i woreczkami. W tym czasie odwiedzał jeszcze braci i jeździł na konwencję. Jak tak słuchałem, to sobie tak pomyślałem. Leszek, a ty co? Zdarza mi się narzekać. Na kryzys, na brak zrozumienia, na braci, którzy myślą niezgodnie ze swoim zrozumieniem. Boże, czy zdążę zmienić się na tyle, że stojący nad moją mogiłą powiedzą: ten to nigdy nie szemrał, ani narzekał. Nigdy nie był zniechęcony. Nigdy nikogo nie zniechęcił. Dziękuję.